Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Ja jestem wykładowcą Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, a ten podcast ma charakter popularyzacyjny, powstaje w całości po godzinach, a jego misją jest popularyzacja wysokojakościowej wiedzy o kinie. W tej misji wspierają mnie moi patroni i patronki w serwisie patronite.pl/spoilermaster. Jeśli należycie do nich, serdecznie Wam dziękuję za to wsparcie, dzięki któremu mogę nagrywać dalej i co tydzień umieszczać w sieci darmowy materiał edukacyjny. Szczególnie nisko kłaniam się patronkom i patronom imiennym, to znaczy Agnieszce Egeman, Sebastianowi Firlikowi, Joannie i Dominikowi Gajom, Odiemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Adamowi Andrzejowi Jaworskiemu, Annie Jóźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Jarkowi Krauzowi, Misiowi, Misiowej i Misiowi Juniorowi, Magdalenie Miśce-Jackowskiej z podcastu Score and the City, Urszuli Nowak, Annie i Krystianowi Oleszczykom, Władimirowi Panfiłowowi, Tomaszowi Pikulskiemu, Arturowi Słomzbutowi, Magdalenie Święch, Jackowi Wiśniewskiemu, Michałowi Żołnierukowi i blogowi Przygody Scenarzysty, prezentującemu analizy scenariuszowe. Bardzo dziękuję im wszystkim i zapraszam Was na kolejny odcinek Spoilermastera. Dzisiejszy odcinek ma charakter szczególny, ponieważ nie dotyczy jednego filmu, dotyczy za to jednej bardzo wyjątkowej kariery. W roku bieżącym, 2024, nagrałem już odcinek poświęcony filmowi pod tytułem Mikey i Nikki. Ten film z 1976 roku powstał wedle scenariusza i został wyreżyserowany przez Elaine May. Jak wiecie z tamtego odcinka, a od razu mówię, że dzisiejszy odcinek ma charakter uzupełniający tamten odcinek, więc najlepiej słuchać ich razem. Jak wiecie z tamtego odcinka, jestem ogromnym fanem Elaine May właśnie. Mikey i Nikki znalazł się w moim zestawieniu Top 100 Spoilermastera, w zestawieniu moich ulubionych filmów wszechczasów, a także został w tym roku wyświetlony razem z innymi reżyserskimi dokonaniami Elaine May na festiwalu Timeless Film Festival Warsaw. Dyrektorzy artystyczni tej imprezy, Patrycja Mucha i Sebastian Smoliński, zaprezentowali wówczas całą filmografię reżyserską Elaine May, co miało charakter pionierski w Polsce i mogłem tylko i wyłącznie bić brawo z odległego Chicago, w którym wówczas się znajdowałem na stypendium Fulbrighta, a jednocześnie z Chicago, które było poniekąd rodzinnym miastem Elaine May. Wiem z reakcji festiwalowych, z wystawionych na Filmwebie ocen i z licznych głosów, które potem do mnie docierały po odcinku, że bardzo wielu widzów odkryło dla siebie Elaine May właśnie na tych pokazach. Chciałem zatem powiedzieć o Elaine trochę więcej niż udało mi się w tamtym odcinku, skupionym jednak tylko na jednym filmie tej reżyserki, scenarzystki, autorki, także aktorki, a okazji potem dostarczyła książka, która na rynku amerykańskim pojawiła się 4 czerwca roku 2024, czyli dosłownie kilka tygodni temu, do której siłą rzeczy nie mogłem mieć dostępu w momencie, kiedy przygotowywałem odcinek o Mikim i Nikim. Czekałem na tę książkę już od momentu, kiedy została ogłoszona, mniej więcej rok temu. To jest książka autorstwa Carrie Coogan pod tytułem Miss May Does Not Exist, The Life and Work of Elaine May, Hollywood's Hidden Genius. Co to znaczy? Ten tytuł po polsku brzmiałby Panna May nie istnieje, życie i praca, życie i dzieło Elaine May, ukrytej geniuszki Hollywoodu. No i nie ukrywam, że kiedy nagrywałem ten odcinek o Mikim Nikim, to marzyłem o tym, żeby mieć wcześniejszy dostęp do tej książki, ponieważ Kari Kurogan podjęła się heroicznego zadania opisania życia i drogi twórczej artystki, która przez większość swoich 92 jak dotąd lat na tej ziemi ukrywała skrzętnie informacje o sobie, a przynajmniej wprowadzała tak dużo sprzecznych informacji o sobie w obieg, aby za wszelką cenę utrudnić zadanie potencjalnym biografom. Muszę powiedzieć, że kiedy tylko ta książka się ukazała, natychmiast ją nabyłem, bardzo szybko ją przeczytałem i dzisiejszy odcinek jest trochę takim zdaniem wam sprawy z tej wydawniczej świeżynki amerykańskiej, o której no, mogę założyć, że raczej nie zostanie przełożona na polski, skoro kariera i dzieło Elaine May na razie ma tylko garstkę fanów, ale kto wie, może będzie ten odcinek także takim ziarenkiem, które padnie na kilka gruntów wystarczająco płodnych, dotrze ten odcinek do kilku słuchaczy, którzy wystarczająco zakochają się w Elaine i kto wie, być może powolutku zbudujemy w kraju naszym kult tej niezwykłej twórczyni. Więc kto wie, ja oczywiście życzę sobie, żeby ta książka kiedyś po polsku była dostępna, ale dopóki jej nie ma, to dosłownie kilka tygodni po wydaniu pozwólcie, że w dzisiejszym odcinku zatytułowanym Jeszcze więcej Elaine May po prostu opowiem wam jeszcze więcej o Elaine May. Ja chcę jeszcze zaznaczyć, że książka Kari Kurogan wydaje mi się ogromnym osiągnięciem. To była książka bardzo trudna w pisaniu. Sama autorka przyznaje, że nie udało jej się pomimo wielu prób namówić Elaine na wywiad. Jednocześnie w całym tomie pisze o niej właśnie jako o Elaine. To jest także nawyk, który ja chyba zaczynam przejmować, bo pewnie w tym odcinku wielokrotnie jeszcze w ten sposób odniosę się do naszej bohaterki. Jest to książka, która pomimo tego, że Kari Kurogan nie poznała nigdy Elaine May, że tego dostępu nie otrzymała, to właściwie wykorzystała każdy skrawek informacji znaleziony w książkach, w opowieściach oczywiście znajomych Elaine May, z którymi przeprowadziła mnóstwo wywiadów i dosłownie wydaje się niemal, że Kari Kurogan czytała fiszki i kwity z pralni, jakie mogła wydobyć od zaprzyjaźnionych właścicieli laundromatów nowojorskich. Zresztą cała książka zaczyna się od humorystycznego opisu, autoportretu Kari Kurogan, która dosłownie czatuje pod budynkiem przy Central Park West, gdzie Elaine May mieszka, w nadziei, że być może przynajmniej zobaczy ją w oddali, po prostu dla inspiracji, żeby jakoś przynajmniej wzrokiem dotknąć bohaterki, która tak twardo trzyma się swoich zasad i nie chce o swoim życiu opowiadać, a jednocześnie cały czas kokieteryjnie rozsiewa rozmaite informacje, tak jak już wspomniałem, często sprzeczne. Miarą osiągnięcia tej książki, ale także miarą koronkowości roboty, jaka została tutaj włożona, roboty reporterskiej, roboty archiwalnej, roboty biograficznej, niech będzie to, że zrobiłem taki króciutki rachunek i wychodzi na to, że w książce, która ma około 320 stron tekstu, jest ponad 1500 przypisów. Zwróćcie uwagę, że tutaj kunszt tej książki polega na tym, że akapity są niemal patchworkowo ulepione z rozmaitych informacji wydobytych z bardzo różnych, bardzo licznych źródeł. No, Kari Kurogan była trochę skazana na takie puzzle, ponieważ nie miała tego luksusu, żeby z bohaterką wspólnie usiąść i przez kilkanaście godzin czy dni uporządkować pewne rzeczy, więc wszystko, co w tej książce jest, ta cała skomplikowana układanka, to jest rzeczywista koronkowa robota autorki, za którą tym bardziej jej chwała. Część informacji, które dzisiaj padną w odcinku, zaczerpnąłem także z pierwszego filmoznawczego tomu, jaki został poświęcony Elaine May, to znaczy tomu pod redakcją Aleksandry Heller-Nicholas i Dina Bradnuma pod tytułem Refocus, The Films of Elaine May. Refocus to nieszczęśnie kosztowna seria wydawnicza. Ja mam tylko dwa tomy z tej licznej serii, ale niestety no, ceny są zaporowe. Natomiast jest to fantastyczna seria wydawana bodajże w Edynburgu, która służy skierowaniu bardzo precyzyjnego, filmoznawczego, historycznego światła na twórców kina zapomnianych, znajdujących się trochę w cieniu. No właśnie ten tytułowy refocus ma ustawić ostrość patrzenia na nowo i zwrócić naszą uwagę na tych twórców często pomijanych. Jedną z takich twórczyń była właśnie Elaine May, która doczekała się tej książki już 4 lata temu. A teraz właśnie, będąc w połowie roku 2024, mogę wam opowiedzieć więcej o życiu Elaine May, które zawsze było zagadką i tę zagadkę pomaga nam troszeczkę rozwiązać właśnie Kari Kurogen. Pozwólcie, że zacznę nietypowo, bo odcinek też będzie nietypowy. Myślę, że będzie to raczej taki portret we fragmentach, ponieważ sama bohaterka książki Kurogen jest dosyć tajemnicza i troszeczkę bawi się z opinią publiczną właśnie tą niepełnością informacji na jej temat, jakie są dostępne. Więc pozwólcie, że najpierw skieruję światło reflektora i waszej uwagi, otworzę tę opowieść takimi trzema obrazkami. Pierwszy obrazek, rok 1967, otwieracie nowego New York Timesa i czytacie wywiad z Elaine May, która właśnie jako aktorka wystąpiła w filmie pod angielskim tytułem Love, L-U-V, i opowiada o tym doświadczeniu reporterowi New York Timesa Kevinowi M. Johnsonowi. Wywiad jest dziwny. Wydaje się, że bohaterka Elaine May boi się mówić o swoim doświadczeniu filmowym i wręcz kończy całość rozmowy rozgrywającej się rzekomo w jej kuchni prośbą do dziennikarza, aby autoryzował koniecznie ten wywiad z moim producentem, bo jeśli producent będzie zadowolony, to da mi zniżkę na peruki z działu kostiumów naszego filmu. Przedziwna uwaga na koniec, prawda? Przenieśmy się w czasie o 33 lata do przodu. Rok 1990. Elaine May już po finansowej i prestiżowej porażce swojej ambitnej komedii egzotycznej pod tytułem Isztar nie może liczyć na wsparcie wielkich wytwórni i na wsparcie kolejnych projektów reżyserskich. Angażuje się zatem jako aktorka, ale także jako montażystka i częściowo reżyserka w niezależną, niezbyt udaną produkcję pod tytułem In the Spirit. To komedia około spirytystyczna czy około New Age'owa, rozgrywająca się na Manhattanie. Zostaje jej zlecone przygotowanie także nietypowego trailera tego filmu, 4-minutowego filmiku promocyjnego, który przybiera formułę przedziwną, ponieważ jest to formuła wywiadów z kluczowymi współtwórcami tego filmu. Jakkolwiek wywiady są dosyć osobliwe, współtwórcy występują przed kamerą raz po raz i mówią o tym, jak okropnie pracowało się przy filmie In the Spirit, jakim szubrawcą i liczy krupą jest producent tego filmu, jak nie mogli ufać reżyserowi i w ogóle jakie to było straszne, nieprzyjemne doświadczenie. W tym łańcuszku osób wypowiadających się gorzkim tonem do kamery jest między innymi kobieta, której twarz jest całkowicie zaciemniona w taki sposób, w jaki zaciemnia się portrety w serialach kryminalnych albo opowieściach z cyklu True Crime. Najwyraźniej przeszła ona jakieś traumatyczne doświadczenie i mówi do kamery ta ciemna, wyciemniona twarz: no dobrze, opowiem wam, ale tylko pod warunkiem zachowania pełnej anonimowości. To drugi obrazek. Oczywiście tą wyciemnioną kobietą anonimową jest Elaine May, czyli reżyserka całego klipu i jedna z wykonawczyń głównych ról w filmie In the Spirit, który notabene możecie znaleźć w całości na YouTubie. Nie jest to zbyt zabawny seans. I trzeci obrazek. Cofamy się w czasie o 42 lata. Jesteśmy w roku 1958 i wchodzimy do sklepu płytowego w Nowym Jorku. Kupujemy winylowy krążek z albumem komediowym, występem pary komików. Ta para to Mike Nichols i Elaine May, a ich album nazywa się Improwizacje do muzyki. Improvising to Music. Odwracamy okładkę, czytamy biogramy artystów i o ile biogram Mike'a Nicholsa jest dosyć opasły, wyliczający jego już wówczas dosyć liczne osiągnięcia, o tyle biogram intrygująco pięknej, zabawnej Elaine May składa się tylko z 5 słów. Miss May does not exist. Panna May nie istnieje. Ten biogram napisała sobie wówczas sama Elaine May i macie już wyjaśnienie, dlaczego książka Kerry Kurogan, wydana w 2024 roku, biografia Elaine May, nazywa się dokładnie tak. Panna May nie istnieje. Co łączy te trzy obrazki? Co łączy wywiad w New York Timesie, o którym już wspomniałem, z dziwnym trailerem filmu In the Spirit i z okładką płyty Improvising to Music? Za każdym razem w tych trzech przypadkach mamy do czynienia z postacią Elaine May, która wycofuje się w cień, wycofuje się w rodzaj niebytu. Ponieważ żaden Kevin M. Johnson tak naprawdę nie istniał. Wywiad z Elaine May, który pojawił się na łamach New York Timesa w 1967 roku, przeprowadziła ona sama. Był to warunek artystki, która powiedziała, że New York Times może zamieścić wywiad z nią, ale tylko pod warunkiem, że ona napisze całość i że rzecz pojawi się pod pseudonimem. W przypadku In the Spirit już wspomniałem o tym, że Elaine jest ową wyciemnioną postacią, a w przypadku płyty mamy artystkę, która wciąż jeszcze jest na tym etapie zdobywania sławy, mimo że duet komediowy Nichols i May był już wówczas popularny, a mimo to w owym stopce posuwa się do tego, że nie przechwala się swoimi osiągnięciami, tylko wycofuje się w cień i stwierdza wprost, że nie istnieje. Nazwałbym wszystkie te gesty intrygującymi aktami niewidzialności. Artystka, która z jednej strony poszukuje publiczności, która próbuje nawiązać z nią kontakt, dla której rozbawianie tej publiczności i wytrącanie jej z konformistycznej drzemki jest czymś bardzo ważnym, ale która jednocześnie, kiedy tylko to zrobi, kiedy tylko poruszy ramię swojego widza, natychmiast wycofuje rękę, wycofuje spojrzenie i udaje, że to wcale nie ona, że jej tak naprawdę tutaj nie ma. Ta charakterystyczna dla Elaine May skłonność do niewidzialności przewija się, jak pisze Kerry Kurogan w swojej książce, przez całą jej karierę. W roku 1982 wchodzi na ekrany amerykańskie film Tutsi, o którym zresztą nagrałem osobny odcinek. Klasyk, na tym etapie już chyba można powiedzieć, klasyk komedii amerykańskiej z Dustinem Hoffmanem, wcielającym się w bezrobotnego aktora, który z kolei dla zdobycia pracy wciela się w kobietę Dorothy Michaels, otrzymującą rolę w operze mydlanej telewizyjnej. Elaine May była script-doktorką tego filmu, konsultantką scenariuszową, która właściwie przepisała scenariusz, który na tamtym etapie przechodził już nastą wersję w swoim którymś już z kolei wcieleniu, i autorzy tego filmu, reżyser Sydney Pollack, producent i aktor Dustin Hoffman, zgodnie twierdzą, że to jej tak zwany rewrite, czyli dosłownie przepisanie na nowo scenariusza, uratowało całość i sprawiło, że film stał się ogromnym hitem. I mimo że Elaine May zainkasowała za tę pracę dosyć sporą sumę, ponieważ było to prawie 400 tysięcy dolarów, wówczas, już wówczas bardzo duża suma, to zastrzegła w umowie, że jej nazwisko nie może pojawić się na ekranie w żadnej formie i że nie może być wymieniane przy promocji tego filmu. Kolejny przedziwny akt niewidzialności. Dzisiaj, o ile znam środowisko filmowe, to odbywa się niejednokrotnie wielka walka o tak zwane kredyty. Kredyty, czyli dosłownie o wzmiankę w napisach końcowych. Każdy próbuje budować swój profil, budować swoje bio, budować swoją obecność w bazach danych, takich jak Filmweb czy IMDb, czy chociażby filmpolski.pl, i jest to przyjmowane jako całkowicie racjonalne zachowanie i artystyczne, i rynkowe. Tymczasem Elaine May bardzo często zależało, zwłaszcza w tej fazie jej twórczości w latach 80., 90., kiedy słynęła przede wszystkim jako wybitna, być może nawet najlepsza script-doktorka, żeby jej nazwisko nie widniało w tytułach i w czołówkach filmów, przy których pracowała. Była w tym pewna zmyślność. Elaine May wiedziała, że odpowiednie osoby i tak dowiedzą się o tym, że to ona pomogła jakiemuś filmowi, że to jej pomoc scenariuszowa okazała się kluczowa, więc wyszła z założenia, że być może nawet ta aura właśnie tajemniczości, wycofania, to zgaszenie światła, to skrycie się za ciemnym profilem będzie jednocześnie działało na jej korzyść. Ale Cary Kurogen zwraca uwagę na to, że te wszystkie zachowania łączyły się z osobowością samej Elaine May, z jej doświadczeniami życiowymi i z tym wielokrotnie powtarzanym przez jej zdaniem, że może podpisać się pod czymś tylko wówczas, kiedy miała nad tym pełną kontrolę. To bardzo interesujące i być może wyjaśnia, dlaczego reżyserska kariera May zamyka się tak naprawdę w 4 tytułach. Te tytuły to kolejno Bogata, wolna, samotna, A New Leaf z roku 1971, Kid, złamane serce, nieszczęsny tytuł, ale jednak taki figuruje, The Heartbreak Kid z 1972 roku, Mikey i Nikki, omówiony już w tym podcaście, rok 1976 i Ishtar, komedia za około 50 milionów dolarów, chociaż wyliczenia są trudne, z roku 1987, która pogrzebała karierę reżyserską Elaine May. Tajemnicza kobieta, tajemnicza bohaterka, bohaterka i postać, która to pojawia się, to znika na firmamencie amerykańskiego kina i amerykańskiego teatru. I o ile w ostatnich 5 latach Elaine May odebrała zarówno nagrodę Tony, jak i odebrała honorowego Oscara za całokształt twórczości, to trzeba powiedzieć, że wcześniejsze dekady jej obecności w kinie i kulturze amerykańskiej były o wiele bardziej tajemnicze i naznaczone licznymi konwulsjami, przygodami i także po prostu tajemnicami. O dowcipie Elaine May niechaj świadczy początek jej wypowiedzi, kiedy otrzymywała jedną z nagród za całokształt twórczości. Elaine May nie mogła pojawić się wówczas na uroczystości, ale przesłała notkę, którą na tej uroczystości przeczytała Greta Gerwig. Dziękuję za tę nagrodę, za całokształt osiągnięć życia. Mam nadzieję, że to pierwsza z wielu. To typowy mayowski humor, typowa ironia i króciutkie zdanie, które pokazuje błyskotliwość tego umysłu, błyskotliwość tego dowcipu. Po tym zarysowaniu głównej cechy osobowości May, pozwólcie, że cofnę się jeszcze w czasie do początków jej twórczości, ponieważ o ile wspomniałem już w odcinku poprzednim, że urodziła się ona 21 kwietnia 1932 roku, w momencie nagrywania tego odcinka jest wciąż artystką żyjącą, i o ile wspomniałem, że urodziła się w Pittsburghu, ale dorastała w Chicago, wspomniałem także, że jej ojciec Jack Berlin był imigrantem z Rosji i aktorem żydowskiego teatru jidysz, to nie powiązałem różnych elementów jej biografii w taką większą całość, a dzisiaj chciałbym dostarczyć wam takiego na pewno fragmentarycznego, ale jednak użytecznego klucza do twórczości Elaine May, a przynajmniej pewnego pomysłu na ów klucz. Elaine May była obecna na scenie teatru jidysz, przede wszystkim w Chicago, gdzie przede wszystkim dorastała, chociaż później rodzina się przeniesie do Kalifornii, już od najmłodszych lat. Cary Kurogen opisuje Jacka Berlina i Idę Berlin, czyli małżeństwo rodziców Elaine, jako unię ludzi bardzo kochających się, ale walczących z przeciwnościami losu. W latach wielkiego kryzysu niełatwo było utrzymać się z bycia de facto wędrownym aktorem scen jidyszowych w różnych amerykańskich miastach, a to właśnie w ten sposób Jack Berlin zarabiał na życie. Był człowiekiem pełnym zgryzoty. Jedna z jego krewnych powiedziała o nim: jadał chleb nasączony własną krwią. Nie potrafił zarobić na rodzinę, a to, co zarobił, tym dysponowała jego nieprzepadająca za nim teściowa. Był zdominowany, przygnębiony i zapracowany. Umarł na atak serca, kiedy Elaine miała 10 lat zaledwie, a zatem w roku 1942. Jack Berlin miał wtedy zaledwie 47 lat. I wiele osób wspominało to, Cary Kurogen podchodzi do tego ostrożniej, ale jednak i ona ulega tej narracji. Wydaje mi się, że słusznie, że temat, który będzie się pojawiał później uparcie w twórczości Elaine May, to znaczy temat zdrady, porzucenia, bycia zostawionym samemu nagle, znikąd, że ów temat jest głęboko zakorzeniony właśnie w tym, że 10-letnia Elaine nagle straciła ukochanego ojca i od tamtego czasu nie mogła liczyć na to, że jakakolwiek osoba w jej życiu, ukochana w tym życiu, pozostanie. Elaine May dorasta później głównie w Kalifornii, szkoły zmieniała tak często i podróżowała wcześniej tak często, że jak sama dowcipnie mówiła, w każdej nowej szkole zawsze dowiadywałam się od nowa, że Mezopotamia była pierwszym miastem na świecie. Elaine May w wieku lat 17 zaledwie wychodzi impulsywnie za mąż, rodzi córkę Jeannie Berlin, która później będzie także aktorką wielu jej projektów. Ale co ważne, i tutaj właśnie książka Kurogen rzuciła mi na to więcej światła, w 1952 roku Elaine poniekąd porzuca swoją córkę, w każdym razie zostawia ją pod opieką swojej matki w Kalifornii i w 1952 roku 20-letnia Elaine May wymyśla się na nowo, jedzie stopem do Chicago, ponieważ na Uniwersytet w Chicago nie było wówczas wymagane posiadanie certyfikatu ukończenia szkoły średniej. Wystarczył cykl pewnych egzaminów już na samym miejscu i Elaine May zaczyna uczęszczać na zajęcia na University of Chicago. To nie jest ta uczelnia, na której ja wykładałem w trakcie stypendium Fulbrighta. Ja wykładałem na University of Illinois Chicago, ale spacerowałem z moją przyjaciółką Justyną pięknym kampusem University of Chicago. To niebywale zamożna instytucja, imponujący kampus, taki wiktoriańsko-gotycki, chwilami wyglądający jak wyjęty prosto z Harry'ego Pottera, który znajduje się w historycznej dzielnicy Hyde Park, Chicago. I to właśnie na tych ścieżkach przechadzała się Elaine May, studiując jako 20-paro-latka na University of Chicago na początku lat 50. w Stanach. Portret Elaine May w tych latach, jaki maluje Kerry Kurogen, jest intrygujący. Elaine May była intelektualistką, która była rozczytana przede wszystkim w historii teatru i w psychoanalizie i jak mówi jeden z jej znajomych z tamtego czasu, wiedziała wszystko o teatrze, wiedziała wszystko o psychoanalizie i o niczym więcej. W całej książce Kerry Kurogen pojawia się często taki motyw, że Elaine May albo nie wiedziała aż tak dużo o historii, albo udawała, że nie wie, bo to nigdy z nią nie wiadomo. Z jednej strony, kiedy pomagała Warrenowi Beattiemu pisać scenariusz do filmu pod tytułem Czerwoni, to mówiła, że całkowicie nie orientuje się w historii komunizmu, ruchu związkowego w Stanach i tak dalej, a z drugiej strony podczas premiery musicalu Hamilton, rozmawiając ze znajomym, skrytykowała musical za niezgodność z faktami historycznymi, cytując 5 różnych biografii Aleksandra Hamiltona, więc troszkę jak to z Elaine May, nie wiadomo jak to do końca było. W każdym razie musimy sobie wyobrazić ten kampus University of Chicago początku lat 50. jako miejsce, w którym bardzo wiele intelektualnych wpływów się ze sobą ściera. To jest czas bitników, to jest czas chociażby procesu małżeństwa Rosenbergów, a zatem słynnego procesu zimnowojennego, potem początek tak zwanego polowania na czarownice, czas, kiedy filozofia egzystencjalizmu bardzo mocno zapuszcza korzenie w Stanach Zjednoczonych. Później wiele projektów May będzie czytane w kluczu egzystencjalistycznym, ale to, co jest chyba najważniejsze, to jest to, że Elaine May w tamtym czasie żyła faktycznym życiem cyganerii, bohemy. Żyła w wynajmowanym mieszkanku, które miało odrapane ściany, zaśmiecone podłogi i ona właściwie żyła albo na plasterkach szynki, albo na jedzeniu niemal wyżebranym od znajomych. Nie przykładała wagi do wyglądu fizycznego, poza tym, że była bardzo piękna i wszyscy to podkreślają, że była niebywale piękna, niebywale seksowna, to nie przywiązywała wagi do garderoby. Często w jej włosach, na jej swetrze było pełno okruszków, krakersów, którymi się zajadała. Po prostu ignorowała to wszystko, co wiązało się z takim ułożonym, burżuazyjnym życiem. Czytała na potęgę, chłonęła literaturę i próbowała cały czas pisać. Cały czas próbowała pisać swoje własne sztuki. Intelektualny klimat University of Chicago w tym czasie był przeniknięty mrokiem, fatalizmem, a jednocześnie czarnym humorem. Jak sama Elaine mówi po latach, co weekend było jakieś samobójstwo. Innymi słowy, byli to ludzie bardzo przejęci losem świata, rozgrywający swoje intelektualne potyczki w cieniu starcia wielkich mocarstw i poczuciu powojennej depresji intelektualnej. A z drugiej strony oczywiście byli to ludzie hiperinteligentni, którzy, tak jak w przypadku Elaine May, tak jak w przypadku jej późniejszego scenicznego partnera Mike'a Nicholsa, często pochodzili z rodzin żydowskich, jeszcze o pokolenie oddalonych tylko od Europy, którzy także próbowali się wyrwać z tych rodzin, próbowali zerwać z tą taką wsobnością żydowskiego życia diaspory i próbowali wyrwać się na całkowitą niezależność. Jak mówi jeden z przyjaciół Elaine May, cytowany w książce, byli to ludzie, którzy dopiero co wyzwolili się ze swoich rodzin z korzeniami w Europie. Byli głęboko w psychoanalizie i używali sceny teatralnej do tego, żeby zdefiniować siebie na nowo. Dokładna jest to definicja Elaine May i także jej partnera scenicznego Mike'a Nicholsa, którzy poznają się jeszcze w ramach teatru eksperymentalnego The Compass, jaki działał wtedy w Chicago, ale szybko formują taki duet komedii improwizacyjnej, bo tak to trzeba nazwać. I można powiedzieć, że Nichols i May wymyślają coś takiego, co dzisiaj nazywa się impro. Ja sam mam obecnie dużo znajomych, którzy uprawiają komedię improwizacyjną. Stała się to, mam wrażenie, taka dosyć modna rzecz ostatnio, żeby w jakiś sposób właśnie brać udział w improwizowanej komedii. Dla niektórych także to jest taka forma terapeutyczna. I Elaine May i Nichols byli rzeczywistymi pionierami tej formy. Wymyślali temat scenki, wymyślali sobie postaci i improwizowali na oczach niewielkiej publiczności. Później polerowali te skecze wymyślane w trakcie improwizacji i powtarzali je już jako gotowy, mniej więcej zafiksowany materiał. Jednym z klasycznych skeczy, jakie wymyślili w tamtym czasie, był skecz pod tytułem Nastolatki, Teenagers. W tym skeczu Elaine May i Mike Nichols wcielali się w parę zawstydzonych nastolatków na tylnym siedzeniu samochodu, którzy już mają odbyć swój pierwszy seksualny kontakt, no ale właśnie, jak to zrobić, kiedy krępuje ich tyle zahamowań i wpojonych w domu tabu. Z tej komedii dyskomfortu, której szczyt następuje w momencie, kiedy Elaine zaciąga się papierosem, Mike w końcu decyduje się ją pocałować, po czym kiedy tylko odrywa usta od jej ust, ona w końcu z ulgą wydmuchuje dym papierosowy, to taki mały klasyk ich komedii. Otóż w ramach tej formuły oni wymyślali kolejne scenki, ale to, co łączyło te sceny, to jest bardzo istotne, ponieważ był to rodzaj naruszania tabu. Wielu osób, nie tylko Carrie Coogan, ale także można przeczytać doniesienia prasowe, nawet z New Yorkera, w takim tomie Roberta Capsisa pod tytułem Nichols and May Interviews, wywiady z Nichols i May. Jest tam między innymi taki artykuł z New Yorkera, który bardzo uważnie analizuje trend młodych komików, którzy postanawiają mówić o dyskomforcie współczesnego życia. I pod tą elegancką New Yorkerową frazą kryje się tak naprawdę konfrontacja z purytańską naturą Ameryki, która w latach 50. jeszcze była bardzo mocno skrępowana pewnym gorsetem, którego poniekąd wcieleniem był sam prezydent, generał Eisenhower, który nikomu ani z luzem, ani z właśnie rozluźnianiem tego gorsetu się na pewno by nie skojarzył. Więc w latach 50. osoby, które chodziły na komedię improwizowaną Nicholsa i May, tak naprawdę chodziło także na tę komedię po to, żeby konfrontować się z tematami tabu, żeby patrzeć na to, jak te tematy tabu podejmą Nichols i May. Oni w końcu zdecydowali się na to, żeby pojechać do Nowego Jorku i tam bardzo szybko dostali angaż i występowali na Broadwayu w ramach takiego właśnie przedstawienia Wieczór z Nicholsem i May. I także zaczęli nagrywać swoje pierwsze albumy komediowe, które stały się hitami. To jest istotne, żeby o tym pamiętać, ponieważ jeżeli posłuchacie takiego klasycznego albumu, jakim jest właśnie An Evening with Nichols and May, to zobaczycie, że tam na przykład są skecze dotyczące zdrady małżeńskiej, tego, jak różnie zachowują się w tej sytuacji Amerykanie. Para spotyka się w hotelu i od początku zaczyna biadolić nad tym, jakie ogromne mają poczucie winy w stosunku do swoich współmałżonków. Francuzi, dla których nie jest to w zasadzie żaden problem, i Niemcy, czy Austriacy, już teraz nie pamiętam, którzy przede wszystkim cieszą się z tego, że są punktualni na tej swojej schadzce pozamałżeńskiej. Więc słuchanie tych materiałów uświadamia, że Nichols i May zderzali się wciąż jeszcze z Ameryką, która była bardzo, bardzo tym gorsetem spętana. I oni rozluźniali powoli ten gorset w stylu pozbawionym wulgarności, w stylu przypominającym trochę dziecięcą zabawę na placu zabaw, no bo oni przypominali taką dwójkę dzieciaków, która po prostu bawi się tymi elementami, a jednocześnie był tutaj pewien element kulturowego progresywizmu, który świadczył o tym, że zbliża się nowa era. I kiedy w roku 1960 prezydentem został John F. Kennedy, Elaine May i Mike Nichols już jako gwiazdy wystąpili na jego inauguracji, dokładnie na tej samej, na której Marilyn Monroe zaśpiewała Happy Birthday, Mr. President. I jak sami powiedzieli, czuli, że to jest początek nowej ery, ponieważ to był prezydent, który sam z siebie potrafił się śmiać. To był prezydent, jak to się mówiło, telegeniczny, przystojny, uśmiechnięty, właśnie prezydent na nowe, bardziej otwarte czasy. I tak się złożyło, że duet May i Nichols, czy Nichols i May, to byli właśnie tacy trochę komicy zwiastujący to, że nowe czasy nadchodzą. Ale jak zwraca uwagę Kerry Kurogan, o ile Mike Nichols błyskawicznie wskoczył na tę falę, która zaniosła go w kilka lat do reżyserowania ultra prestiżowych filmów, takich jak Kto się boi Virginia Woolf, czy Absolvent, za którego otrzyma Oscara reżyserskiego w 1968 roku. O tyle Elaine May, która oddzieliła się od Nicholsa, zresztą w dosyć tajemniczych okolicznościach i postanowiła działać niezależnie, jej ten głos było odnaleźć o wiele trudniej. I tutaj zaczyna się podwójna opowieść. Opowieść z jednej strony o zdecydowanym seksizmie obecnym wówczas w przemyśle filmowym, ponieważ był to czas, kiedy kobiety w zasadzie nie reżyserowały. Można było wskazać na Idę Lupino i Doroty Arzner i w zasadzie na tym kończyła się lista reżyserek pracujących w Hollywood. Ale z drugiej strony, o czym Kurogan także pisze, to jest moment, w którym Elaine May nie ma swojej własnej definicji. Nie wie do końca, kim jest. Czy jest bardziej aktorką, czy bardziej pisarką, czy bardziej dramatopisarką. Ona szuka. W 1967 roku występuje w dwóch hollywoodzkich filmach, właśnie Love i Enter Laughing. I wówczas już dzieje się na planie coś takiego, że Elaine May próbuje przejąć reżyserię filmu. Kiedy nie jest zadowolona z tego, jak wypowiedziała dany dialog, jak poszła dana scena, bardzo upiera się przy dublach, co nie jest praktyką przyjętą, żeby to aktorka upierała się przy dublach, przy kolejnych ujęciach tego samego dialogu. I to już zdradza, że w latach 60. Elaine May poszukuje dla siebie nowej formy, nowej formuły artystycznej. I tak się składa, że zawdzięcza swoją pierwszą szansę reżyserską w roku 71 Paramountowi i Charlie'emu Bluedornowi, który pojawił się już w tym podcaście przy okazji Ojca Chrzestnego, ponieważ Elaine May dostaje rzeczywiście szansę wyreżyserowania filmu pod tytułem Bogata, wolna, samotna, A New Leaf, przy czym Kerry Kurogan zwraca uwagę trzeźwo na to, że był to bardzo nowatorski i progresywny gest ze strony Paramountu z jednej strony, bo rzeczywiście May wystąpiła w tym filmie, napisała go i wyreżyserowała, a z drugiej strony była to forma oszczędności, ponieważ o ile Elaine May za całą swoją pracę reżyserską, scenariopisarską i aktorską otrzymała w sumie tylko 50 tysięcy dolarów i żadnych dodatkowych tantiem, o tyle Walter Matthau, który wystąpił w głównej roli męskiej w tym filmie, otrzymał za swoją rolę 375 tysięcy dolarów i na dodatek tantiemy, które przychodziły do niego już później całe życie, ponieważ film się okazał finansowym sukcesem. A zatem była ta strukturalna nierówność, o której już wspomniałem. Ale na planie The New Leaf stało się coś jeszcze, mianowicie Elaine May przyszła na ten plan całkowicie nieprzygotowana i co więcej mówiła o tym, że nie jest przygotowana. Nie kończyła żadnej szkoły filmowej, nie wiedziała, jak odróżnić kamerę od reflektora, co rzeczywiście się wydarzyło w pewnym momencie. Zadawała dużo pytań, a czasami była zbyt wystraszona przy męskiej ekipy, która była przyzwyczajona raczej do odkrzykiwania na wykrzyczane bardzo zdecydowanie komendy. No, ona była lekko tą sytuacją zaaferowana, ale powoli znajdowała swój język. Na początku okazało się, że popełniła kilka kardynalnych błędów, kiedy nie zadbała chociażby o ujęcia wspomagające w ramach sceny, kręcąc tylko tak zwane master shoty, i później w montażowni okazało się, że nie ma do czego robić przebitek, ponieważ jest nakręcone tylko jedno ujęcie do danej sceny. Ale Elaine May uczyła się szybko i o ile dalej potrzebowała dużo improwizacji na planie, potrzebowała takiego organicznego procesu odnajdywania kolejnych linijek dialogu, tego jak powinny zostać wypowiedziane, jak aktorzy powinni być względem siebie usytuowani, jakie gesty powinny być w scenie, poszukiwała czegoś, co byłoby taką całkowitą prawdą zachowań, o tyle nabrała wiatru w żagle i rzeczywiście nakręciła film, przekraczając okres zdjęciowy bardzo znacznie i dostarczając film, który trwał 3 godziny, co nie spodobało się Paramountowi, który podał Elaine May do sądu i arbitraż sądowy musiał nastąpić. I co ciekawe, sędzia, który decydował w tej sprawie, to był ten sam sędzia, który był głównym prokuratorem w sprawie Rosenbergów, o której już tutaj wcześniej wspomniałem. Paramount wyświetlił film i istotą pytania było to, czy nasza dwugodzinna wersja, o której Elaine May mówi, że myśmy ją zepsuli, ponieważ ten film w swoim zamyśle miał trwać 3 godziny. Otóż czy rzeczywiście ona jest taka zepsuta? Sędzia śmiał się przez cały ten seans, film się skończył i powiedział, to najzabawniejszy film od lat, wygrywacie w stronę Paramountu. Oznaczało to, że nie zepsuliście tego filmu, jest bardzo śmieszny i może w tej wersji wejść na ekrany. Interesującym faktem jest, że The New Leaf stał się hitem kasowym i zresztą nic dziwnego, ponieważ jest to naprawdę znakomity i bardzo zabawny film, który polecam z całego serca. Opowieść o dziedzicu wielkiej amerykańskiej fortuny w tej roli Matał, który przepuszcza całą tę fortunę i żeby dostać dostęp do nowego źródełka z pieniędzmi, żeni się z bogatą dziedziczką, którą postanawia zamordować. Ta komedia naprawdę do dzisiaj fantastycznie działa i film się okazał sukcesem, co zaowocowało błyskawicznym kolejnym angażem i powiem tak, jednym z dwóch arcydzieł Elaine May, bo o ile znacie moją miłość do filmu Mikey i Nikki, to film pod tytułem Kid złamane serce 72 roku wydaje mi się jej drugim arcydziełem. I tutaj produkcja przebiegała zupełnie inaczej. Elaine May była już doświadczona. Miała także dopięty na ostatni guzik scenariusz Neila Simona, czyli takiego machera głównego od fars scenicznych. I nakręciła film, jednocześnie obsadzając go po swojemu i kręcąc niektóre sceny w kilku wariantach. Kręcąc wariant Neila Simona, po czym odrobinę przesuwając akcenty w kolejnych dublach. I tutaj powstał film absolutnie wybitny. Ja polecam wam, ponieważ ten film w całości jest na YouTubie do obejrzenia. Obejrzyjcie ten film z Charlesem Grodinem, Sybil Shepard i nominowaną do Oscara Ginny Berlin, a także z Edim Albertem, który otrzymał nominację do Oscara za rolę ojca Sybil Shepard, ponieważ jest to komediowe złoto. Jest to komediowy majstersztyk. Jedna niemal pięciominutowa scena nakręcona w pojedynczym ujęciu, nieprzerwanym, w której Charles Grodin próbuje przekonać ojca Sybil Shepard, czyli właśnie Ediego Alberta, w towarzystwie także jego małżonki, że jest idealnym kandydatem na męża ich przepięknej córki, mimo że 5 dni temu poślubił inną kobietę, którą wszakże już niedługo porzuci, ale proszę się tym nie przejmować, ponieważ ja naprawdę kocham waszą córkę. To jest scena na absolutnym poziomie mistrzostwa. To znaczy, zobaczcie tę scenę, zobaczcie, jak grają ci aktorzy przez te 5 minut, jak są cudownie ustawieni i poprowadzeni. Jest to masterclass reżyserski i takich wyborów w tym filmie jest mnóstwo, ponieważ już od pierwszych momentów, kiedy małżeństwo Charlesa Grodina i Ginny Berlin już po pierwszej nocy poślubnej zaczyna się sypać, drobne gesty, spojrzenia, reakcje budują nam to wrażenie postaci Grodina o tym, że popełnił życiowy błąd, mimo że, i tutaj May postąpiła wbrew intuicji Neila Simona i bardzo słusznie. Otóż mimo, że postać Ginny Berlin nie jest zagrana w sposób farsowy. Neil Simon chciał, żeby tę postać zagrała Diane Keaton, żeby zagrała ją grubą kreską i żeby zagrała nieznośną babę, której nie będziemy lubić razem z bohaterem od pierwszej sceny. Tymczasem Elaine May prowadzi tę rolę tak cieniutką kreseczką, że wszystkie zachowania Ginny Berlin wydają się w pełni naturalne, w pełni niewinne. Nie ma tutaj żadnej komediowej przesady, szarży, a jednocześnie patrzymy na nią oczami Grodina i zaczyna nas coraz bardziej irytować, a jednocześnie jesteśmy źli na siebie, że ona nas irytuje, bo ona nie robi nic złego, jest cały czas sympatyczną, otwartą dziewczyną. Trzeba to zobaczyć, żeby uwierzyć, ale Elaine May w tym filmie pokazała, że jest naprawdę mistrzowską reżyserką, zwłaszcza jeżeli ma taki materiał literacki, który ma na tyle ustaloną strukturę, że daje jej pewne wsparcie i pozwala się zakorzenić w czymś mocnym, twardym, w takim podłożu, które jest pewne, no to na takim podłożu Elaine May może dokonywać cudów i takim cudem jest właśnie film The Heartbreak Kid. Później powstał Mikey i Nikki i o jego wielkiej sadze powstawania możecie oczywiście posłuchać w oddzielnym odcinku, w którym opowiadałem między innymi o tym, jak długo trwał montaż i znowu o sądowym procesie z Paramountem i o improwizacji Elaine May, która nakręciła więcej taśmy niż wymagało Przeminęło z wiatrem, która poszukiwała tej prawdy gestów, słów i aktorskich występów przez długie, długie, długie godziny powtórek. To wszystko się wydarzyło na planie Mikeya i Nikiego, odsyłam was do tamtego odcinka, ale potem Elaine May staje się przede wszystkim script-doktorką. Tutaj właśnie następują te przygody z Tutsi, ale także wcześniej z filmem Czerwoni Warrena Beattiego, czyli słynną, trzygodzinną opowieścią o biografii Johna Reeda, najsłynniejszego amerykańskiego komunisty. Obejrzyjcie sobie mowę oscarową Warrena Beattiego, który odebrał Oscara za reżyserię tego filmu w 1982 roku. I zobaczycie, że bodajże trzecią osobą, której on dziękuje, jest właśnie Elaine May. Wiele osób pracujących przy tym filmie mówiło, że jest absurdem, że nie pojawia się nazwisko Elaine May przy scenariuszu, ponieważ rzeczywisty scenariusz tak naprawdę napisała ona z różnych faktów historycznych, których dostarczali jej wcześniejsi autorzy i historycy pracujący przy tym filmie. I jeżeli zestawicie sobie gwiazdę Czerwonych, czyli Warrena Beattiego, z gwiazdą Tutsi, czyli z Dustinem Hoffmanem, no to już będziecie mieli dwóch facetów, którzy bardzo dużo zawdzięczali Elaine May, ponieważ Warren Beatty zawdzięczał jej scenariusz Czerwonych, a Dustin Hoffman zawdzięczał jej przepisanie Tutsi. Panowie postanowili zwrócić dług wdzięczności. Warren Beatty przekonał ówczesnego szefa wytwórni Columbia, Guya McElwaina, żeby sfinansował komedię napisaną przez Elaine May, komedię pod tytułem Ishtar, w której wystąpią, uwaga, Warren Beatty i Dustin Hoffman, którzy także będą producentami tego filmu. I tutaj zaczyna się saga filmu Ishtar. Ishtar był pomysłem sparodiowania reganowskiej polityki zimnowojennej. Zwróćcie uwagę, że Ishtar powstaje w połowie dekady lat 80., prezydentem jest Reagan, no i Ameryka, jak to Ameryka zimnowojenna, wikła się w różne afery w różnych częściach świata, oczywiście z podłożem politycznym. I Elaine May obserwuje to wszystko okiem satyryczki i widzi, że szefem Białego Domu jest aktor, jak sama mówi, którego pojęcie o polityce zagranicznej zapewne było formowane przez egzotyczne komedie z Bobem Hope'em w latach 40. i z Bingiem Crosbym. To były takie komedie z cyklu Droga do, The Road to. No i działy się w Zanzibarze, na Borneo, w rozmaitych egzotycznych miejscach, nieodmiennie kręconych w Kalifornii, w studio. I pokazywały dwóch Amerykanów zaplątanych w jakieś egzotyczne afery, wygrywających własną niewinnością. I Elaine May, kiedy patrzyła na tą bombastyczną retorykę reganowskiej Ameryki, wyczuła tutaj potencjał komediowy i napisała komedię o dwóch właśnie niewinnych, głupkowatych Amerykanach, w tym przypadku o duecie kompozytorów komponujących okropne piosenki, bardzo nieudane piosenki, którzy trafiają na angaż do fikcyjnego kraju Isztar, gdzieś obok Maroka, i wpadają w siatkę lokalnego konfliktu około komunistycznych rebeliantów z właśnie CIA. Pomysł wydawał się obiecujący, natomiast budżet filmu rozrósł się niemożebnie. Do dzisiaj nie wiadomo, ile ten film tak naprawdę kosztował. Między 30 a 50 milionów dolarów. Film kręcony w autentycznych plenerach Maroka, na co wskazywała Pauline Kael, że był to błąd, ponieważ ten typ umownej komedii dziejącej się w umownym kraju gdzieś daleko powinien być kręcony raczej w bardziej sztucznej dekoracji, przynajmniej jej zdaniem. I film powstawał metodą równie chwilami improwizacyjną jak Mikey i Nicky, tylko że w tym przypadku budżet wynosił już dziesiątki milionów dolarów. Dość powiedzieć, że Elaine May zażyczyła sobie, żeby autor tych okropnych piosenek, Paul Williams, oczywiście skomponowanie naprawdę złej piosenki wymaga pewnego talentu, żeby to była parodia, a nie coś faktycznie nieudolnego, żeby był przez cały okres zdjęciowy w Maroku na miejscu, bo nigdy nie będzie wiadomo, kiedy nie trzeba będzie napisać, prawda, paru wersetów jakiejś żałosnej ballady. Wokół produkcji Isztar narosło wiele mitów, wiele legend, między innymi taka, że Elaine May zażyczyła sobie wyrównania wydm na pustyni, co nie było prawdą. Zaczęła krążyć wokół tego filmu bardzo zła krew, zwłaszcza w momencie, kiedy zmienił się szef wytwórni Columbia, mianowicie kiedy tym szefem stał się David Putnam, Brytyjczyk, który pokonał Warrena Beattiego w wyścigu oscarowym w 1981 roku swoją brytyjską produkcją Rydwany Ognia. Tam, da, 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 dam, dam. Tam, da, 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 dam. Każdy pamięta muzykę Vangelisa. Ten skromny brytyjski film pokonał wtedy wielką produkcję, czyli Czerwonych Warrena Beattiego, i Putnam, który był świetnym producentem, ale który nie lubił wydawania dużych ilości pieniędzy, bo twierdził, że kino jakościowe można robić za mniejszą ilość kasy, był rozsierdzony, kiedy przyszedł do Columbia i zobaczył budżet filmu Isztar. I w zasadzie postanowił ten film storpedować, tak jak często nowi szefowie torpedują to, co było oczkiem w głowie szefów poprzednich. I niestety Elaine May padła ofiarą tej niechęci Putnama, a także padła ofiarą tego, że prasa bardzo chętnie rzuciła się na taki temat, jakim jest niezdecydowana reżyserka pośrodku pustyni. Reżyserka nieodpowiedzialna, reżyserka, która nie wie, czego chce, reżyserka, która zachowuje się w sposób, no właśnie, kobiecy. Był element seksizmu w tych tekstach, jakie powstawały wówczas dosyć licznie na łamach amerykańskiej prasy, przy czym Carrie Coogan przypomina bardzo trzeźwo, że wiele projektów bardzo przekraczających budżet i takich, które nie przyniosły pieniędzy, nie do końca przekreślało różne kariery reżyserskie słynnych reżyserów męskich tamtego czasu. Bogdanowicz zaliczył fatalną wpadkę filmem At Long Last Love, bardzo nieudanym musicalem, i takich tytułów można wyliczyć bardzo dużo. No i jakoś ci reżyserzy zawsze potem dostawali drugą szansę. Elaine May po Isztar nie dostała drugiej szansy. Film przyniósł straty, stał się ofiarą bardzo niemiłej kampanii w prasie, która podkreślała właśnie wydatki hollywoodzkie, niegospodarność, szastanie ogromnymi sumami pieniędzy. Przy czym pamiętajmy, że Hollywood i prasa wybacza takie rzeczy o wiele bardziej, kiedy film okazuje się sukcesem. Dosyć skromny, jakby się wydawało, film Rain Man, czyli film z Dustinem Hoffmanem z 1988 roku, kosztował około 80 milionów dolarów, jak wylicza Carrie Coogan, ale nikt się nie przejmował tym, dlaczego ten film dziejący się w współczesnej Ameryce kosztował tak dużo, no bo film się okazał sukcesem. Tutaj tymczasem była autorka słynąca ze swojej niegospodarności, z eksperymentalnej metody pracy, która właśnie pośrodku pustyni, jak głosi plotka, żąda wyrównywania wydm dla własnego kaprysu. No i niestety ta zła atmosfera wokół tego filmu się zebrała i zadecydowała nie tylko o jego klęsce, ale także o pogrzebaniu kariery reżyserskiej May, ponieważ ona już nigdy filmu tak naprawdę nie wyreżyseruje. Jest to smutny fakt. Teraz zrobię małą woltę i wyłamię się z kultu Elaine May, bo ja chcę podkreślić, że moim zdaniem Isztar jest jednak filmem nieudanym. Ja wiem, że jest cały kult i od Richarda Brodiego poprzez Kerry Kurogan, po moich dobrych znajomych, którzy ten film uwielbiają. Moim zdaniem ten film jest niewypałem. Niewypałem z genialnymi fragmentami, bo geniusz Elaine May jest obecny w tym filmie i ten film ma wspaniałe sceny, ale niestety ja czuję, że film oparty jest na błędzie, to znaczy ten pomysł, żeby Beatty i Hoffman grali nieudaczników, jest tylko na papierze ciekawy, bo on się nie sprawdza na ekranie. Moim zdaniem oni nie potrafią do końca się wcielić w tych nieudaczników, a w obrębie samego filmu nie do końca wiadomo, dlaczego ten świat wokół nich reaguje na nich tak, jak reaguje. Są momenty komicznej niezborności w tym filmie i jest jeszcze jeden element, bo Richard Brody, zwłaszcza kiedy broni tego filmu, to mówi, że to jest taka genialna satyra na to, jak właśnie Amerykanie wtrącają się w rozmaite kultury i kraje, o których tak naprawdę nie mają pojęcia, ale niestety ja czuję, że Elaine May w tym filmie robi coś podobnego, że ona z jednej strony kręci satyrę na ten ekspansjonizm amerykański, na interwencjonizm amerykański, na wąskość amerykańskich horyzontów, ale sama też trochę wpada w tę pułapkę, bo portret arabskiej społeczności w tym filmie jest naprawdę żałosny, jeżeli pomyślimy o, że to jest rok 87, bo on rzeczywiście przypomina, ci Arabowie przypominają takich statystów z kina lat 40. w kinie hollywoodzkim. Isabella Gianni wciela się w rewolucjonistkę, była to wówczas partnerka Warrena Beattiego i ona naprawdę nie pasuje do tej roli, wnosi tutaj taki glamour, który mam wrażenie dla Elaine jest tylko przeszkodą, a nie pomocą. I w tym filmie wiele scen po prostu ma charakter, uważam, mało zabawny, przy czym to jest problem z tym filmem, że wiele scen mało zabawnych przeplata się ze scenami fantastycznymi. Sceny chociażby z sępami, czy niektóre sceny z tego prologu dziejącego się jeszcze w Stanach Zjednoczonych są naprawdę fantastyczne. Przy czym chcę mocno podkreślić, że to nie znaczy, że ja uważam, że Elaine May po filmie Isztar zasługiwała na taką karę, z jaką się spotkała, bo ten ostracyzm był obrzydliwy i tak jak Kurogen słusznie zwracał uwagę, wielu reżyserów, mężczyzn dostało po łapach po filmach, które im się nie udały, ale nie oznaczało to zakończenia ich kariery. Tymczasem dla Elaine May niestety kara okazała się dotkliwa i ona zaszyła się na parę dobrych lat. Dodajmy też, że nie klepała biedy, bo stała się bogata jeszcze w latach 60. Po tych występach z Nicholsem zakupiła też kosztowne mieszkanie na Riverside Drive, które później wynajmowała. To jest ważne, żeby pamiętać, że Elaine May nigdy głodem nie przymierała, była naprawdę zamożną kobietą przez większość swojego życia, już jako artystki. Natomiast no niestety nie otrzymywała już tych propozycji reżyserskich, a przynajmniej te, które się pojawiały, nie były rzeczami godnymi jej talentu i to jest ewidentna strata. W latach 90. ona wychodzi trochę z tej norki. Pojawiają się wtedy trzy kolejne współprace z Mike'iem Nicholsem, pomoc scenariuszowa przy filmie Wilk, no i już wręcz otwarte, jawne autorstwo scenariuszy filmów Klatka dla ptaków i Barwy kampanii. Za ten drugi otrzyma nominację do Oscara. Elaine May, to będzie jej druga nominacja po filmie Niebiosa mogą zaczekać, gdzie po raz pierwszy spiknęła się z Warrenem Beattym. I Elaine May w latach 90. zaczyna być już powoli fetowana, mimo że Barwy kampanii są filmem z dosyć nieszczęśliwym timingiem, ponieważ to jest film o Clintonie, o administracji Clintonów, którzy byli przyjaciółmi Mike'a Nicholsa i ten film bardzo łagodnie pokazuje ten świat, a film wchodził na ekrany już po tym, jak wybuchł największy skandal seksualny z Moniką Lewinski, więc film wydawał się trochę zbyt łagodny dla tej administracji w świetle tego wszystkiego, co działo się tam później, przy czym ostatni akt, wciąż trwający akt oczywiście życia Elaine May, to jest ten czas ostatnich dwóch dekad, czy nawet trzech, kiedy ona po pierwsze znalazła najszczęśliwszy i najdłuższy związek w swoim życiu, po drodze poślubiła własnego psychoanalityka, co też jest ciekawe i moim zdaniem jest fantastycznym tematem na komedię Elaine May, ale tym najdłuższym, najszczęśliwszym, najbardziej także jawnym, publicznym związkiem, jaki Elaine miała, był, uwaga, związek ze Stanleyem Donenem, czyli współreżyserem Deszczowej piosenki, z którym spędziła wiele szczęśliwych lat, którego bardzo kochała i z którym współpracowała, próbując pomóc mu postawić na nogi jego ostatni reżyserski musicalowy, dodajmy, projekt pod tytułem Bye Bye Blues. Bardzo żałuję, że ten film nie powstał, ale Elaine May w latach 90., wczesnych 2000 wraca z coraz to większą siłą do teatru, współpracuje z Alanem Arkinem przy trzech jednoaktówkach pod tytułem Power Plays, pisze sztukę, przy której także współpracował Donen, rozrywka dla dorosłych, Adult Entertainment, z wątkiem około pornograficznym, ale potraktowanym oczywiście komediowo. I pod koniec dekady, drugiej dekady XXI wieku, w 2018 roku, Elaine May występuje w sztuce Kenneta Lonergana, gra kobietę cierpiącą na Alzheimera i zdobywa fantastyczne recenzje. Dostaje także nagrodę Tony. Zazdroszczę tym wszystkim, którzy widzieli przynajmniej jeden ze 140 spektakli tej sztuki, ponieważ podobno rola Elaine May była oszałamiająca. New York Times nazwał ją wtedy jedną z naszych najlepszych aktorek w historii teatru amerykańskiego. Nagroda Tony była pierwszą z wielu, ponieważ dzięki powolnej pracy kuratorów, dzięki aktywności Criterion Collection, dzięki upartości Richarda Brodiego i New Yorkera, powoli Elaine May była nazywana tak, jak powinna być nazywana. Powoli zaczęło się o niej mówić jako o mistrzyni amerykańskiego kina, amerykańskiej kultury. I obecnie Elaine May jest już fetowaną, centralną postacią kina amerykańskiego lat 70., 80., czy to jako reżyserka, czy to jako aktorka, czy to jako ten milczący, doradczy głos gdzieś tam z tyłu filmów takich jak Tutsi chociażby. I obecnie mamy już także ową biografię Kerry Kurogen. Więc bardzo dużo zmieniło się w tej karierze. Elaine May może chciała wycofać się w cień, może chciała zasugerować, że tak naprawdę nie istnieje. Ale nie tylko, że istnieje, ale istnieje w sposób piękny, promienny, jednocześnie neurotyczny i cudownie pewny siebie, jeśli chodzi o komediowy kunszt tej kobiety, która, i to muszę powiedzieć, jak nikt inny potrafi ukuć zabawną frazę. Jej wyczucie języka, rytmu zdań, brzmienia słów jest czymś absolutnie zdumiewającym. Naprawdę zachęcam was do tego, żeby wsłuchać się w te dialogi. Chwilami jest to niemalże jak najpiękniejsza muzyka. I chciałbym zakończyć sceną ostatnią z filmu, który obejrzałem dopiero przygotowując się do tego odcinka. Otóż w 71 roku Elaine May zaadaptowała popularną powieść tamtego czasu pod tytułem Such Good Friends, powieść autobiograficzną reporterki, która odkryła po śmierci męża, że była przez niego zdradzana i odkryła taki cały diagram tych licznych romansów. Zaadaptowała ten tekst w scenariusz, który zrealizował Otto Preminger, słynny reżyser pochodzenia austriackiego, autor Anatomii morderstwa. Film Such Good Friends z rolą główną Diane Cannon powstał w 71 roku, obejrzałem go dopiero niedawno. Jest to film bardzo nierówny, ale jest to film, w którym pieczątka talentu May jest dosyć wyrazista. Są w tym filmie fragmenty genialne. Niestety są w tym filmie też fragmenty słabe. Preminger nie był tak subtelnym reżyserem jak Elaine May. Ale, podkreślam, są tam momenty genialne. I film Such Good Friends kończy się w cudowny sposób. Bohaterka Diane Cannon, którą właściwie przez cały ten film różni ludzie próbują do czegoś namówić, albo przynajmniej podpowiadają jej, jak powinna traktować, no właśnie, tego swojego męża, który przebywa w śpiączce i którego kolejne niewierności wychodzą na wierzch. To taki koncept, który potem będzie troszkę podobny w filmie Spadkobiercy Payna. I ona na końcu po prostu wychodzi. Wychodzi z pokoju z dziećmi i idzie do Central Parku. Widzimy ujęcie Central Parku, w którym powoli ona się gubi z tymi dzieciakami gdzieś na jakiejś odległej ścieżce. Postanowiła po prostu pospacerować. Postanowiła nie odpowiadać na kolejne interpelacje, sugestie i imperatywy moralne takich dobrych przyjaciół, jakimi jest otoczona. Tytuł jest ironiczny. Wszyscy jesteśmy otoczeni ludźmi, którzy mienią się naszymi przyjaciółmi, a ci najszczęśliwsi z nas mają wokół także prawdziwych przyjaciół, ale wiele osób, które są wokół nas, po prostu chciałoby nam narzucić jakoś swoją wolę. I ostatnia scena tego filmu pokazuje właśnie Diane Cannon, jak ona odmawia wejścia w siatkę znaczeń, którą jej przyjaciele dla niej tkają, i oddala się na spacer po Central Parku bez celu. I teraz otwieram książkę Kerry Kurogan na stronie 244. To jest rozdział o tym, jak pracowało się z May i dużo osób narzekało na jej niepunktualność. I teraz jeden ze współpracowników mówi tak. Ona była sową, pracowała często do późna i zajmowało jej długo, żeby się dobudzić. Raz przyszła później niż zwykle i powiedziała: przepraszam, że się spóźniłam. To był taki piękny dzień, że zdecydowałam, że pójdę pieszo. I teraz już mówi Kurogan. Elaine May zadecydowała, że zamiast pójść prościutką drogą pomiędzy swoim mieszkaniem przy Central Park West prosto do Teatru Magno przy 49. ulicy, czyli dosłownie cztery przecznice, postanowiła pójść Central Parkiem, jego krętymi ścieżkami, i jakoś po drodze zawędrowała 40 przecznic wzwyż aż w okolice Harlemu. I kiedy przeczytałem ten fragment, to stanął mi przed oczami ten ostatni obraz filmu Such Good Friends. To znaczy widzę ten moment, kiedy Elaine May, no właśnie, zamiast pójść tą najprostszą ścieżką, zamiast przejść prostą drogą cztery przecznice i trafić do miejsca przeznaczenia, zamiast nakręcić scenę i iść dalej, ona mówi: nie, pójdę drogą krętą, pójdę drogą parkową, nakręcę jeszcze jeden dubel i jeszcze jeden. Peter, John, zagrajcie to jeszcze raz. Warren, Dustin, spróbujcie jeszcze raz. Może będzie tym razem zabawniej. Spróbujcie jeszcze raz. Mamy czas. Mam czas, żeby pójść Central Parkiem. I nagle Elaine May odnajduje się pośrodku Harlemu. I nagle Elaine May odnajduje się pośrodku tysięcy metrów taśmy Mikeya i Nickiego. I nagle Elaine May odnajduje się na pierwszych stronach gazet po tym, jak Isztar wchodzi na ekrany i jest taką klęską. Żeby się znaleźć, trzeba się czasem zgubić, a czasami zagubienie się tak naprawdę jest prawdziwym odnalezieniem siebie. I nikt chyba tak pięknie nie kluczył, tak pięknie się nie gubił w historii kina, jak ta wspaniała podróżniczka z błyskiem w oku, zawsze troszkę rozczochrana, o czym sama często mówiła, zawsze troszkę wczorajsza, zawsze troszkę rozkojarzona, nieodmiennie zaangażowana całą sobą w swoją pracę, jak właśnie Elaine May. Więc życzę wam takich zagubień, życzę wam takich momentów, w których zamiast pójść do miejsca przeznaczenia, pomyślicie sobie: nie, dzisiaj idę do parku, nie, dzisiaj pójdę inną ścieżką. Zaprowadzi was ona w ciekawsze miejsce, niż się spodziewacie. I niech patronką takich waszych spacerów w przyszłości będzie właśnie Elaine May. Bardzo dziękuję wam za uwagę w tym odcinku. Dziękuję wam za to, że chcieliście wrócić do Elaine May. Nie wiem, na ile to będzie popularny odcinek. To wciąż bardzo wąska sekta, bardzo wąski kult wielbicieli, wielbicielek Elaine. Ale mam nadzieję, że będzie nas coraz więcej. Mam nadzieję, że te katakumby się rozrosną. I mam nadzieję, że już za parę lat nazwisko Elaine May będzie wymieniane jednym tchem wśród takich mistrzów komedii amerykańskiej jak Woody Allen, którego zresztą też grała, Mike Nichols, czy właśnie Elaine. Dziękuję wam za słuchanie, dziękuję patronkom i patronom, dzięki którym nagrałem ten odcinek. No i zapraszam, ponieważ kolejny Spoilermaster już za tydzień.